Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa i moim gościem. Witam.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, zaczniemy od sprawy zastanawiającej. Obóz narodowo-radykalny ogłosił, że na ulicy Piotrkowskiej i w Grotnikach w pobliżu ośrodka dla uchodźców będzie organizował patrole, ponieważ, jak twierdzą na swojej oficjalnej stronie internetowej, może tam dochodzić do zagrożenia na tle rasistowskim, czyli rozumiem, że uchodźcy mogliby hipotetycznie atakować Polaków. Podoba się panu taka akcja?
Zupełnie dziwny, niezrozumiały i niepotrzebny pomysł. Chyba jakaś to jest metoda na jakąś autopromocję tego ruchu. Z całym szacunkiem, ale w województwie łódzkim nie ma żadnych informacje o tym, ażebyśmy przyjmowali uchodźców właśnie pochodzenia islamskiego, więc...
Są Czeczeńcy tam. Oni są muzułmanami
są
w znacznej części.
Są Ukraińcy, są Rosjanie tam w ośrodku w Grotnikach, ale to wszystko. Tam jest kilkadziesiąt osób. Teraz z tego nowej fali imigracyjnej tam mamy zapewnienia ze strony ministra spraw wewnętrznych, że do tego ośrodka w województwie łódzkim ci imigranci nie będą przyjmowani, więc absolutnie jest to dzisiaj niepotrzebne. Nie mamy żadnych sygnałów, z których by wynikały takie zagrożenia. Ja nie znam notatki policji czy innej służby, która by wskazywała na to, że jest jakieś podwyższone zagrożenie.
Ale zna pan notatki, jak są ataki głównie werbalne w stronę właśnie osób, prawdopodobnie muzułmanów lub osób pochodzenia arabskiego. Było takich przypadków sporo w ostatnim czasie.
Tak, to właśnie można mówić o tym w drugą stronę, ale ja bym nie przesadzał tu w żadnym przypadku. To są incydenty i żadnymi takimi kontrolami tego nie wyeliminujemy. Miejmy nadzieję, że zarówno po jednej, po drugiej stronie takie rzeczy nie będą się działy.
To po co to, jak pan to widzi? To jest jakaś próba antagonizowania społeczeństwa. Ludzie z Grotnik też mówią, że umówmy się, tam naprawdę nie dochodzi do żadnych incydentów, zwłaszcza na tym tle.
To jest tak naprawdę jakieś eskalowanie i podkreślanie swoich poglądów przez ONR. No, oni muszą gdzieś dać wyraz temu, że są przeciwni imigracji w stopniu maksymalnym, czyli nie dopuszczają w żadnym stopniu praktycznie żadnej imigracji, więc jakby efektem tego są tego rodzaju działania. No, wydaje mi się, że przesadzone, wydaje mi się, że niepotrzebne.
Wie pan, takie mam wrażenie, że ostatnio sprawa zdecydowanie ucichła, jeśli chodzi o problem uchodźców. Natomiast za chwilę będziemy mieć wiosnę już taką pełną i mam wrażenie, że problem wróci. Myśli pan, że porozumienie z Turcją rozwiąże tę sprawę?
Porozumienie z Turcją to jest jeden krok w dobrym kierunku, ale tylko jeden. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które by pozwoli prawdopodobnie wyeliminować cały interes, całą mafię, cały przemysł polegający na bardzo kosztownym, bardzo drogim i niebezpiecznym transportowaniu osób do Europy. Tam mieliśmy wiele informacji o tym, że było zagrożenie życia, zdrowia, były wypadki również śmiertelne, przewożono w przeładowanych kajutach czy łódkach tych imigrantów. To spowoduje, że ci wszyscy będą odsyłani. A jeżeli będą odsyłani do Turcji, znaczy, że to nie ma sensu i to się nie opłaca. Natomiast mówmy się, że tych kanałów dystrybucji imigrantów jest sporo, są różne, jest jeszcze Libia, są miejsca, w których naprawdę i tam takie rozwiązania muszą być, tylko zdaje się, że w Libii nie ma z kim na ten temat rozmawiać. A z drugiej strony fali imigracji też nie zatrzyma to rozwiązanie samo w sobie, bo przecież tylu, ilu my odeślemy, tylu będzie z obozów transportowanych, więc to będzie tylko taka legalizacja i uchylenie tego niebezpieczeństwa i tego interesu, tego przemysłu.
Ja pytam o to w kontekście apelu ponawianego wielokrotnie przez Kukiz 15, czyli organizowania referendum dotyczącego przyjmowania w Polsce uchodźców. Ale pan jest przekonany do takiego rozwiązania, bo my się już zgodziliśmy na konkretną liczbę i co nam teraz da referendum?
Znaczy, po pierwsze, to jakie jest nastawienie opinii społecznej do imigrantów znamy. Można zrobić zwykłe badanie opinii publicznej i z niego wynika, że większość Polaków jest przeciwna imigrantom. I do tego nie trzeba wydawać 100 milionów złotych na to, żeby robić jakąkolwiek tutaj głosowanie wspór społeczeństwa. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga to są zobowiązania wynikające z tamtej kadencji zaciągnięte przez panią Ewekopacz. I tutaj
podtrzymaliście te zobowiązania.
Ale byśmy byli szaleńcami, byśmy byli niewiarygodni, byśmy byli niekonsekwentni, gdybyśmy czegoś takiego nie zrobili, gdybyśmy cię odkręcali tą sytuację. Więc jest kwestia do wywiązania się, ale też sytuacja dynamiczna, być może od tego cała Unia Europejska odejdzie, jeśli chodzi o tą relokację, tak? Bo dzisiaj mamy obowiązek wynikający z relokacji, czyli z przemieszczenia uchodźców z jednych państw, gdzieś więcej, Grecji, Włoch, do innych krajów. Ale dzisiaj te zobowiązania nie są wykonywane, żaden z krajów się do tego nie poczuwa. Jest ta decyzja w zawieszeniu, więc jeszcze nie ma obowiązku jej wykonania, natomiast to wisi nad nami.
Panie pośle, pozostając przy Kukiz 15, wczoraj Paweł Kukiz, lider ugrupowania, zapowiedział, że nie wyklucza wniosku o wotum nieufności wobec ministra skarbu Dawida Jackiewicza. Chodzi o podnoszone przez opozycję zatrudnianie przez Prawo i Sprawiedliwość, czy to członków rodzin, czy to znajomych w spółkach Skarbu Państwa. Zdaniem Pawła Kukiza to jest partiokracja i nepotyzm w czystym wydaniu i jak mówi Kukiz, jeśli te doniesienia się potwierdzą, to będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra skarbu. Chodzi między innymi o żonę ministra sprawiedliwości.
Szanowna pani redaktor, zmian kadrowych w spółkach i podmiotach zależnych od Skarbu Państwa co dzień pewnie jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. I to wynika ze zwykłych okoliczności, jak odchodzenie na emeryturę, rezygnowanie z pracy, ale też z rezygnacji z danych pracowników. I teraz pośród mnóstwa zmian, które miesięcznie można wyliczyć na kilkadziesiąt, tak jak mówię, naturalnych, zdarzają się również takie, które mają jakieś podłoże kontrowersyjne, o których się więcej mówi. Natomiast ja bym przede wszystkim zwracał uwagę tutaj na kompetencje. Jeżeli mówimy o żonie ministra Ziobry, to zapytajmy, co ona wcześniej robiła, czy ona tymi rzeczami się zajmowała i czy ma kompetencje do tego, ażeby taką funkcję pełnić. Zdaje się, że ta ścieżka awansu jest idealna do tego, żeby ona to stanowisko zajmowała i wcześniej uczyła się tego i robiła to nawet.
Ja w tym momencie abstrahuję od kompetencji, bo patrząc na wykształcenie pani Koteckiej, bez wątpienia te kompetencje ma. Tylko jest jedno pytanie, bo wy wielokrotnie podnosiliście, że władza musi być jak żona Cezara, poza wszelkim podejrzeniem. Więc skoro są osoby z takimi kompetencjami, no to cóż by było złego w tym, że pracowałyby w prywatnych spółkach?
Mhm. Ale proszę zwrócić uwagę na
to, że... Wie pan, do czego ja zmierzam? Po prostu, jeżeli jest żona Cezara, to jest żona Cezara, koniec, kropka.
Ale
żadnych
takiej
powiązań.
Sytuacji, ze względu na to, że mąż jest politykiem, czy jest ministrem, zabraniać pracy w takich instytucjach...
No ale sami tak mówiliście, jak Platforma i PSL rządziły. No pamiętamy wszyscy sprawę Elewaru,
Elewar to była nieprawdopodobna patologia, to w ogóle nie ma co porównywać zupełnie, tak? Tam było szaleństwo i wariactwo, co wykazał NIK. I tutaj, no proszę naprawdę tego nie zestawiać w jednym miejscu, bo tam była
patologia. Nie, ja wiem,
patologia.
Tylko zasada jest zasadą.
Tak, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o panią Kotecką, tam zdaje się, że nawet nie było powołania ze strony ministra, tylko zarząd spółki powołał na funkcję dyrektorską. Więc to nawet nie można mówić o tym, że minister Jackiewicz powołał kogokolwiek tam, tylko zarząd spółki, nawet nie wiem, czy tam były jakiekolwiek zmiany, powołał na dyrektora czy kierownika panią Kotecką, że to nie jest najwyższa funkcja kierowanie spółką. To jest jakiś awans poziomy w pracy w tej spółce, więc...
A Mariusz Kamiński, chwilowy szef Polskiego Holdingu Obronnego? Były polityk PiSu?
Pan Mariusz Kamiński jest, jak pani tu dobrze stwierdziła, byłym politykiem. Przy tym adwokatem i przy tym dodatkowo był wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu przez bodajże dwie kadencje. Wszyscy podkreślali jedno. Pełna kompetencja do zajmowania tamtego stanowiska. Ja nie chciałbym wnikać w szczegóły, dlaczego on został powołany, a następnie odwołany. Natomiast nie było wątpliwości nawet wśród naszych przeciwników, że gdyby pełnił tą funkcję, to na pewno by się sprawdził. Co więcej, zagorzali przeciwniczki. Pani Paradowska potwierdzała, że
tak, oczywiście.
Człowiek
w Komisji Obrony przez długie
miejsce.
Lata w Sejmie siedział.
Dokładnie.
Więc prawdopodobnie wie, co robi, no ale nie jest. Dobrze, panie pośle, ja chciałam teraz zapytać o ponownie sprawę i łódzką, i międzynarodową. Parę dni temu Jerzy Kropiwnicki tu w Radiu Łódź na naszej antenie stwierdził, że szanse na to, by Marek Belka został szefem EBOR-u są mizerne, ponieważ jego kandydatura została przez ministra Pawła Szałamachę, ministra finansów, zgłoszona po prostu zbyt późno. W tym momencie zadeklarowali się Francuzi, Brytyjczycy. Nie jest wykluczone, że Niemcy poprą również dotychczasowego szefa EBOR-u. No i wygląda na to, że tracimy wielką szansę z powodu, nie wiem, spóźnienia?
Ale przecież to nie jest tak, że my musimy w wszystkich tych konkursach, naborach uczestniczyć i tam z punktu widzenia formalnego to żadnego niedochowania terminu nie było. To ja rozumiem, że pan Kropiński...
Ja wiem, tylko chodzi o to, że można wysłać wcześniej i wtedy zapewnić sobie poparcie na przykład innych krajów.
Tak, ale to mowa jest o jakiejś taktyce jakby do aspirowania na tego rodzaju funkcje. Natomiast ja nie znam szczegółów i tych technikaliów, ale ja nie wiem, kiedy pan Belka zgłosił akces do tego, żeby tam być. Ja nie wiem, kiedy on chciał tam aspirować do tej funkcji. Także ciężko mi powiedzieć, czy to jest za wcześnie, czy za późno. Według mnie mówienie o tym, że jakaś strategia na powołanie danego człowieka jest już niewłaściwa przed jeszcze rozstrzygnięciem konkursu, przecież równie dobrze może być i wtedy co z tymi słowami. Ja bym tutaj nie przesadzał z tą jakąś akcją PR-ową, żeby udało się takiego człowieka wprowadzić. Natomiast
PR-u nigdy dość.
Mam też duży niesmak po tym, co się wydarzyło ostatnio w Parlamencie Europejskim. Ja przypomnę, że pan europoseł, świetny prawnik, były prezes NIK-u, zresztą z województwa łódzkiego, nie został poparty przez polityków Platformy Obywatelskiej.
No tak, ale przypomnijmy to dopiero. Komisja ostateczną decyzję podejmuje cały Parlament Europejski.
I Platforma Obywatelska nie będzie zachowała się w ten sposób w stosunku do rodaków.
Dziękuję bardzo. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.